Rozwiń skrzydła.
Dzisiaj w naszym magazynie rozmawiamy o cierpieniu, o tym, czym jest cierpienie, o tym, dlaczego cierpimy i jak sobie z tym cierpieniem radzić. To mam nadzieję na te pytania pomagają nam dzisiaj znaleźć odpowiedź pani Katarzyna Gryl i pani Agata Zaborska.
Rozmawiałyśmy już troszkę o tym, że doświadczać cierpienia możemy w różnych sferach naszego człowieczeństwa, zarówno na poziomie fizycznym, psychicznym, duchowym. Który z tych rodzajów cierpienia jest bardziej dotkliwy dla nas?
No na pewno bardzo ciężko to byłoby podać jednoznaczną odpowiedź, który jest bardziej dotkliwy. Trudno porównać te dwa rodzaje cierpienia, natomiast możemy trochę powiedzieć o takiej specyfice leczenia współczesnej, gdzie medycyna, lecząc ból, tak, ból fizyczny, ma dostępne troszeczkę inne środki do leczenia tego bólu, środki farmakologiczne, które współcześnie są już coraz lepiej celowane, coraz lepiej dobierane i coraz lepiej uśmierzają ból. Natomiast jeżeli chodzi o cierpienie psychiczne, no tutaj już ta sprawa nie jest taka prosta, dlatego że ból odczuwany przez człowieka jest często bardzo subiektywny. Często pacjenci do nas przychodzą do gabinetów troszeczkę z takim oczekiwaniem, jak wtedy, kiedy przychodzą do lekarza, to znaczy,
że dostaną receptę. Będzie po wszystkim.
Dokładnie, że będzie złoty środek, który zadziała na wszystko i sytuacja trudno się rozwiąże. A okazuje się, że do rozwiązania tego problemu jest potrzebna długa droga pracy wewnętrznej, pracy nad sobą. Czasami, tak jak na przykład przy chorobach psychicznych, przy zaburzeniach, nie wiem, przy bardzo często występujących współcześnie depresjach, musi być to leczenie podwójne. Z jednej strony leki, z drugiej strony na przykład leczenie terapeutyczne. Więc medycyna ma troszeczkę inny sposób podchodzenia do cierpienia, tak? Być może trochę bardziej też, powiedziałem, trochę mniej rozbudowane, to na co często też pacjenci narzekają w szpitalach, że zajmujemy się ich nogą, zajmujemy się ich ręką, a nie zajmujemy się tym, co tak naprawdę czują.
Mm-hmm. A jak to jest właśnie z tym połączeniem pracy lekarza i psychologa? Bo no właśnie, lekarz leczy skutki jakiejś choroby i cierpienie, które wywołuje jakaś choroba, na przykład chora noga, ale możemy się domyślać, że po amputacji chorej nogi człowiek przeżywa dotkliwe cierpienie psychiczne związane z utratą części swojego ciała. Czy ta współpraca pomiędzy lekarzem leczącym cierpienie fizyczne, a psychologiem leczącym, pomagającym poradzić sobie z cierpieniem psychicznym, czy ona występuje?
No na pewno powinna występować. To jest taki rozległy temat, czy występuje, bo czasami ja spotykam się z tym, że na oddziałach takich somatycznych brakuje psychologów. Albo jest jeden psycholog, pacjentów jest mnóstwo i ten psycholog nie ma dostępu do wszystkich pacjentów. Czasami jest tak, że tej współpracy z lekarzem nie ma na tyle rozbudowanej, jak powinno to być, żeby ten człowiek rzeczywiście poczuł się lepiej, powinien dostać z jednej strony pomoc psychologiczną, z drugiej strony pomoc medyczną. Ja mogę też powiedzieć w kilku słowach ze swojego warsztatu pracy, bo ja akurat pracuję między innymi również z pacjentami chorymi psychicznie, czyli w centrum psychiatrycznym, gdzie ci pacjenci może nie tyle doświadczają cierpienia fizycznego pod tytułem boli mnie noga, ale doświadczają, powiedzmy, nierównowagi neurochemii w mózgu, tak mówiąc już tak bardzo fachowo. Medycznie, fachowo. No i jest to jakiś problem biologiczny między innymi, tak? I tutaj współpraca lekarza prowadzącego, czyli lekarza psychiatry, z psychologiem czy psychoterapeutą, który prowadzi dla tych osób rehabilitację, bo to jest rehabilitacja psychologiczna, no jest niezwykle istotny, bo pomaga tym osobom wrócić do społeczeństwa, przynajmniej takie jest zamierzenie, założenie. I to jest bardzo jaskrawy przykład, który pokazuje, że ta współpraca jest akurat tutaj nieodzowna, bo sam lek no zadziała lub nie zadziała, ale trzeba czasem popracować nad tym, żeby ten pacjent na przykład miał motywację do tego, żeby ten lek wziąć, bo tego leku brać nie chce, bo ten lek daje objawy uboczne, bo lęka się pacjent tego, co ten lek przyniesie.
A może to tak jest, że w ogóle się nie powinno tego tak szatkować, że tu jest cierpienie fizyczne, a tu jest psychiczne, bo z drugiej strony, jeśli coś nas fizycznie boli, to psychicznie też jakoś cierpimy. Nawet jak nas boli ząb, to nie tylko sam ząb nas boli, ale jakoś doświadczamy cierpienia. Tyle też się mówi o tym, że często przyczyny chorób są psychiczne bardziej niż tylko somatyczne.
Tak, na pewno jest niezwykle ścisła współzależność między ciałem a psychiką. Bardzo wiele było takich badań, które udowadniały, że ktoś, kto pracuje nad swoją psychiką, ma dobre podejście, optymistyczne, na przykład do swojego zdrowienia, o wiele szybciej się leczył. Czy nawet były takie badania robione na ludziach, którzy praktykowali duchowo, czy odprawiali różne modlitwy wstawiennicze nad osobami chorymi. Te badania udowadniały na przykład, że w wyniku takich praktyk, trudno to określić też, że w wyniku, bardziej na zasadzie korelacji, że gdy takie praktyki występowały, te osoby też szybciej zdrowiały, a nawet był mniejszy współczynnik umieralności wśród osób starszych, które gdzieś tam praktykowały duchowo, więc można powiedzieć, że ta zależność jest bardzo ścisła. Ale o ile też można popatrzeć na to z tej strony, o ile łatwiej osobie, gdy boli ją wątroba, iść do specjalisty, albo gdy boli ją serce, iść do specjalisty.
Tak fizycznie, gdy boli ją serce.
Tak fizycznie, oczywiście. A o ile trudniej, gdy mam kłopoty w rodzinie, nie wiem, trudności wychowawcze z dzieckiem, czy właśnie straciłem bliską osobę i żałoba już trwa więcej niż pół roku, iść do psychologa. Nie? Te statystyki są, można by powiedzieć, nieporównywalne.
A to dlatego, że nam się wydaje, że o ile z cierpieniem fizycznym sobie w naturalny sposób nie musimy sami radzić, bo pod tego mamy lekarze, to z cierpieniem psychicznym powinniśmy sobie sami radzić? To jest taki mechanizm? Z czego to wynika?
Możliwe, że też z tego, że jeśli myślimy o cierpieniu psychicznym, to ono wydaje się nam takie nasze, jakby w naszym świecie, bo przecież radzenie sobie z życiem też polega na tym, że no, pokonujemy różne kryzysy, radzimy sobie z różnymi rzeczami, też raz cierpimy, raz się radujemy, więc można powiedzieć, że to jest takie nasze poletko do uprawy, a rzeczywiście nie każdy zna funkcjonowanie wątroby, czy jak przebiegają wszystkie procesy i jakie leki też potrzebujemy, tylko oczywiście jest pewna granica. Skrajne cierpienie, które występuje długotrwale i jest jednym z wyznaczników tego, że przechodzimy z kontinuum normy do pewnej patologii. A jeśli jeszcze temu cierpieniu towarzyszy zaburzone funkcjonowanie w życiu, na przykład w pracy, czy w relacjach z osobami bliskimi, czy w innych ważnych aspektach naszego życia, to są podstawowe kryteria do tego, żeby zająć się sobą od strony psychicznej.
Też chyba jest troszeczkę tak, że jest większe przyzwolenie społeczne na cierpienie fizyczne, bo cierpienie fizyczne pojawia się co rusz, to tu, to tam, gdzieś chorują nasi bliscy, przyjaciele, znajomi i to jest takie naturalne, że jest szpital, że jest pomoc, że jest poradnia, do której się idzie z bólem serca, tak, na przykład do poradni kardiologicznej, a jak o ile trudniej pójść do lekarza psychiatry czy do gabinetu psychologicznego, to już nie jest takie proste. Obserwujemy, że ta sytuacja no, coraz bardziej się zmienia, że coraz więcej pacjentów się pojawia i decyduje się na to, żeby po pomoc sięgać. Natomiast no, niestety jeszcze to wygląda w ten sposób, że pacjenci boją się, że będą ocenieni jako ci, którzy sobie nie radzą, często nawet przez rodzinę, często nawet przez bliskie osoby, które mówią, weź się w garść, powinieneś sobie poradzić z tym sam, to jest do zrobienia. A przychodzi taki moment, kiedy to weź się w garść przestaje działać, kiedy już jest za trudno, kiedy już jest na tyle trudno, że nie da się rano wstać z łóżka. I przychodzą momenty skrajne i przychodzą momenty, w których rzeczywiście po pomoc trzeba sięgać, trzeba o nią prosić, trzeba po nią wyciągnąć rękę, żeby móc zacząć funkcjonować lepiej, żeby to życie zaczęło lepiej wyglądać.
A co właściwie przeżywa osoba, która cierpi? Oprócz tego, co już tutaj padło, że jest to jakiś ból.
Ból, bardzo silne emocje, często te nieprzyjemne, różne myśli, czy sobie poradzę, czy dam radę, czy wytrzymam, czasem bunt, poszukiwanie sensu. Też, czy to, co się dzieje, ma sens, dlaczego mnie to spotkało. Wiele razy spotykam się z tym, że moi klienci zadają takie pytania, dlaczego ja? Też takie poszukiwanie, na ile mogłem zadziałać i coś zmienić, na ile mogłem wcześniej na przykład pomyśleć o tej sytuacji, albo często zadają sobie takie pytanie, co by było, gdybym tam nie poszedł, czy też by mnie to spotkało. Mnóstwo różnych emocji, czasem jest też zaprzeczanie oczywiście, to najczęściej się zdarza w wypadku utrat, czy różnych nagłych takich wypadków, czy różnych traum. Może pojawiać się też bunt. A tak naprawdę to wszystko zmierza do tego, że człowiek w pewnym momencie musi stanąć oko w oko ze swoim cierpieniem, albo coś z nim zrobić, albo nadal dźwigać na swoich barkach, tylko jaka jest jakość tego życia.
Mówiłyśmy o relacji cierpienia psychicznego i fizycznego, o tym, no właśnie, że często trudno oddzielić tak bardzo sztywno i takimi jasnymi, sztywnymi granicami jedno od drugiego, że człowiek jest całością i te sfery się będą przenikać, w związku z tym cierpienie doświadczane w jednej sferze może wpływać na powstawanie cierpienia, którego będziemy doświadczać na tej innej płaszczyźnie. A jak to jest z tym cierpieniem duchowym? Bo mówiłyśmy też o tym, że w Polsce rzeczywiście, chociażby biorąc pod uwagę, że to chyba szpitale psychiatryczne mają póki co najbardziej przykrymi epitetami są obdarzane, no to rzeczywiście może być tak, że nadal istnieje jeszcze taka sytuacja w Polsce, że ludzie wstydzą się prosić o pomoc psychiatrę czy psychologa, daleko bardziej niż każdego innego specjalista od cierpienia. Użyję znowu tutaj tego sformułowania. Na Zachodzie sytuacja ma się już trochę inaczej. Dość powszechne jest korzystanie, mówi się o tym, że dość powszechne jest korzystanie z pomocy psychologów, ale z kolei coraz mniej powszechne jest korzystanie z pomocy specjalistów od cierpienia duchowego, czyli z pomocy duszpasterzy, księży, spowiedników. Jak to jest z tą relacją cierpienia tego, którym panie się zajmujecie, do cierpienia duchowego?
Gdy ja słyszę od mojego klienta, że sfera religijna jest dla niego ważna i przeżywa w związku z tym różne dylematy, zastanawia się, czy coś jest grzechem, czy nie jest grzechem, to ja odsyłam wtedy do księdza w tym aspekcie duchowym, żeby ta osoba sobie uporządkowała te sprawy, a ja zajmuję się jakby pewnym znaczeniem psychicznym tych różnych dylematów, czyli tą sferą psychy. Natomiast mam takie poczucie, że jakby ta sfera duchowa jest nałożona na sferę psychiczną, więc korzysta też z naszej emocjonalności, osobowości i ze wszystkich aspektów psychiki, jakie mamy dostępne. Więc też można powiedzieć, że właściwie różnica to jest tylko w treści. To znaczy można cierpieć dlatego, bo przeżywa się, nie wiem, utratę bliskiej osoby, a można cierpieć, bo, nie wiem, ktoś nie ma takiej relacji z Bogiem, jakby chciał. Albo nie widzi sensu w życiu takiego, jakby chciał. Albo na przykład utracił, albo zrezygnował ze swoich wartości, które były kiedyś dla niego ważne. A wiadomo, że wartości w życiu wytyczają pewien kierunek, są takimi drogowskazami na drodze życia i utrata tego też może być bardzo bolesna, więc poszukuje też tych wartości, musi znaleźć na nowo te swoje wartości, które będą dla niego drogowskazami.
I w takim wypadku psychologia może mu pomóc, czy tylko i wyłącznie ksiądz, religia, kościół?
No oczywiście, że psycholog też, bo to dotyczy jego aspektu życia, więc psycholog może być kimś, kto mu pomoże poszukać swoich nowych wartości. Na przykład, jeśli te osoby chcą poszukiwać w kręgu wartości religijnych czy duchowych, to powszechnie jest chyba znana instytucja księdza, kościoła czy różnych grup modlitewnych, do których ta osoba po prostu może iść, więc wtedy nie ma właściwie takiego ograniczenia co do kogo, ale jedno wiadomo, a może nie wiadomo, dlatego chcę to też tutaj ugłośnić, relacja z psychologiem jest bardzo specyficzna i może też dlatego ludziom łatwiej iść do lekarza, że tam mówią o objawach, lekarz mówi diagnozę i są takie i takie leki. U psychologa to jest tak, że my jesteśmy bardziej akuszerami, kimś, kto pomaga i towarzyszy i właściwie 80% zależy od naszego klienta, a 20% od nas. Więc w pewnym sensie poszukiwanie odpowiedzi na różne pytania z psychologiem można powiedzieć, że w wielu wypadkach jest trudniejsze niż pójście do księdza, bo ksiądz może nazwać, to jest czarne albo to jest białe, a u nas będzie on w naszym towarzystwie poszukiwał sam odpowiedzi na te pytania i o tyle to jest skuteczna metoda, bo my nie dajemy gotowych rozwiązań, ale pomagamy wykształcić takie sposoby radzenia sobie, żeby ta osoba potrafiła odnajdywać dobre dla siebie rozwiązania w życiu.
Dlatego też ja tu powiem jeszcze o jednej ważnej rzeczy, która mi się nasunęła, kiedy słuchałam wypowiedzi Kasi, bo często przychodzą pacjenci do psychologa pytając o jego system wartości. Czy przychodzi pacjent z wiarą katolicką, tak wyznający chrześcijanin, wyznający religię katolicką i zastanawia się, czy lepiej trafić do, nie wiem, poradni na przykład przy kościele, czy pójść do gabinetu prywatnego, z czyich usług skorzystać. Psycholog czy psychoterapeuta, który wie, jaki zawód wykonuje pracuje, na jakim jest miejscu, nie miesza tych dwóch rzeczywistości. To znaczy, rzeczywiście, tak jak powiedziała Kasia, pomaga pacjentowi zrozumieć, co tak naprawdę w nim się dzieje, pomaga pacjentowi przezwyciężać tą jego problematykę, która się pojawiła i potrafi, co więcej, wykorzystać również jego system wartości do tego, żeby jakość jego życia uległa poprawie. Natomiast nie robi tego wprost, tak? Nie nazywa, tak jak Kasia powiedziała, że coś jest czarne albo białe, tylko zastanawia się z pacjentem, zastanawia się razem, co jest dobre dla tego pacjenta.
Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak sobie radzić z cierpieniem, jak je przechodzić po to, żeby było dla nas konstruktywne. To jeszcze nie koniec naszej rozmowy. Wracamy po krótkiej przerwie.